Pisma i znaki. Pisma i znaki. Gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Paweł Kusiak, politolog i filozof polityki z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Temat ogólny, zarys tej rozmowy, zagadnień to pokusy i wyzwania władzy. Oczywiście liczne zagadnienia tutaj będziemy poruszać. Najpierw, gdy mówimy o postaci, której powierza się liczne zadania, bardzo odpowiedzialne, trudno nie użyć tutaj słowa wyzwanie, zatem wyzwania władzy.
Bardzo trudno jest odpowiedzieć w sposób jednoznaczny na tak postawione pytanie, nie dlatego, że jest ono źle postawione, tylko dlatego, że ono dotyczy tak ważkiej problematyki. Czym jest władza? Chyba od tego pokrótce trzeba by zacząć. I taka najczęściej spotykana, pewnie oczywiście też zredukowana definicja władzy to jest możliwość wywierania wpływu. Wpływu na kogoś, na coś, na jakieś procesy, na jakichś ludzi. Wpływ może mieć charakter perswazji, powiedzmy nieprzemocowy, ale może mieć też charakter przemocowy, czy może nawet używając takiej terminologii z obszaru wojskowości kinetyczny. Jakie są wyzwania? Teoretycznie powinniśmy wyobrażać sobie, może w świecie idealnym tak by było, że władza jest proporcjonalna do odpowiedzialności, czyli sprawując władzę, wywierając wpływ, kształtując rzeczywistość wokół nas, robimy to w duchu humanistycznych ideałów, idei dobra wspólnego, jakkolwiek rozumianego, zależnie z jakiej tradycji, ale pewnie tak nie jest. Kiedy sięgniemy do teorii polityki i zaczniemy rozważać zagadnienie, dlaczego ludzie pragną sprawować władzę, to oczywiście znajdziemy tam szczytne hasła, szczytne ideały, takie jak chęć na przykład poprawy świata, rozwiązania problemów wspólnoty, sprzeczności, które pojawiają się wszędzie, gdzie jakieś złożone grupy społeczne współpracują, ale też chęć zaspokojenia własnych ambicji się tu pojawia, chęć bycia ważnym, spełnienia siebie jednostkowo. Jak to pogodzić z wyzwaniami, z moralnymi wyzwaniami? Nie wiem i myślę, że ktoś, kto wie, to tak naprawdę posiadł wielką tajemnicę.
Gdy mowa o władzy, to oczywiście tutaj nam się kilka obszarów i sposobów aktywności jawi, bo innego rodzaju władzę ma na przykład nauczyciel, innego rodzaju szef firmy czy korporacji, wreszcie innego rodzaju prezydent miasta, prezydent państwa, innego rodzaju król, prawda? Mhm. Mamy też różne systemy i demokracja, i monarchia, aż nawet i tyrania, bo gdy mówimy o władzy tyrana, zwłaszcza na kartach historii, filozofii, to też się wiele rozdziałów tutaj otwiera. Chyba jednak skupimy się na tej dziedzinie polityki, bo ten obszar aktywności, w nim zawiera się bardzo wiele i tych ścieżek budowania więzi, ale i tych dróg, które nie służą rozwojowi i dobru wspólnemu.
Tak, kiedy myślę o władzy, to wydaje mi się, że tego problemu, bo tak tutaj to rozpatrujemy, nie można analizować w oderwaniu od zagadnienia legitymizacji władzy. Wspominała pani, zadając pytanie, o różnych typach władzy, które najczęściej na przestrzeni historycznej ewoluowały. Bo przecież monarchia to też nie ma jednej monarchii. Czym innym są monarchie oświeceniowe, czym innym współczesna wersja monarchii, chociażby brytyjskiej, która z tamtymi wiele wspólnego, może poza nazwą, nie ma. Max Weber, kiedyś rozmawialiśmy o Maxie Weberze, o eseju Maxa Webera, zresztą o polityce tutaj dłużej, wyróżniał takie trzy podstawowe typy legitymizacji władzy. Legitymizacji, czyli uzasadniania tego, że ktoś, czy też jakaś grupa, władzę nad innymi sprawuje. I on mówił o tej władzy wywodzonej z tradycji, czyli dziedziczymy władzę dlatego, że jacyś nasi przodkowie, jacyś nasi poprzednicy, nie do końca przodkowie w sensie genealogicznym, władzę sprawowali. Drugi typ to władza charyzmatyczna, czyli że ktoś dzierży władzę dlatego, że jego otoczenie wierzy, że on to nie jest racjonalne, ale lepiej rozumie rzeczywistość, może ma kontakt z siłami, które tą rzeczywistość kształtują, a może po prostu jest na tyle silny, że daje nam takie subiektywne poczucie bezpieczeństwa. No i ostatni typ, no przez Webera najbardziej admirowany, racjonalna legitymizacja władzy. Ta racjonalna interpretacja władzy jest tu rozumiana, powinna być rozumiana jako demokratyczna, czyli to, że my w jakimś procesie, który uznajemy za racjonalny, uznajemy, zaznaczam, bo to nie zawsze tak musi być, no proces aktu wyborczego za taki jest we współczesnym świecie, we współczesnej cywilizacji zachodniej, ale nie tylko uznany za takowy, jest uznany za taką racjonalną formę uzasadnienia tego, że ktoś władzę sprawuje, czyli ludzie w jakimś tam określonym czasie dokonują tego aktu wyborczego w umówiony sposób, on jest przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjętymi dla tej danej wspólnoty, przez tą daną wspólnotę, która się samostanowi i ten ktoś tą władzę sprawuje. Oczywiście te typy się mieszają, bo możemy sobie wyobrazić mieszankę racjonalną i charyzmatyczną, bo przecież to jedno drugiego nie wyklucza. Trochę gorzej jest z tą tradycyjną, ale władza bez legitymizacji nie jest władzą, bo na końcu ludzie, ludność jest w stanie każdą władzę obalić. Stąd pewnie u polityków różnego szczebla, oczywiście na tym niższym szczeblu, to jest pewnie wywołane zwykle z mniejszymi emocjami się wiąże, z tym, że nad tymi władzami stoją inne władze. Zresztą w rozwiniętym społeczeństwie demokratycznym istnieje bardzo wiele bezpieczników, elementów równoważących władzę, check and balance, prawda, z angielskiego. No ale na tym najwyższym szczeblu waga legitymizacji wysuwa się na miejsce pierwsze. Żeby móc sprawować władzę, musimy być rozpoznani przez naszą wspólnotę jako ci, którzy mają prawo tę władzę sprawować.
Pewna grupa czy pewna wspólnota powierza władzę jednostce wcześniej i później oczekuje pewnych działań, w oparciu o które to zaufanie powierzenia władzy zostało zainicjowane, a potem jeszcze kwestia utrzymania tej władzy. Do tego drugiego wątku przejdziemy, ale czy możemy tutaj wyróżnić pewne mechanizmy i schematy działań obecne, towarzyszące procesowi dochodzenia do władzy?
Możemy je zarysować, no bo
tak, oczywiście.
Inny był sposób dochodzenia do władzy w różnych okresach historycznych, a inny jest współcześnie. Czasami teoretycy polityki zwracają uwagę na taką wyraźnie postępującą w dziejach cywilizacji, w dziejach rozwoju człowieka ewolucję tego, jaki typ władzy jest powszechnie akceptowany. Zwraca się uwagę, że na tych wczesnych etapach historii, choć to też jest pewnie daleko idące uproszczenie i antropolodzy by mogli tutaj zgłosić wiele zastrzeżeń, ale zwykle ta władza była przypisana do jednostki. Myślę tu o jakiejś figurze faraona, króla, władcy. Odnośnie tego problemu często się też podnosi to, że takim elementem, który zawsze istnieje we wszystkich wspólnotach prymitywnych, pierwotnych, jest to, że istnieje jakaś władza i jakaś religia. Czyli ktoś, kto ma możliwość wywierania wpływu i stosowania zalegitymizowanej przemocy i ktoś, kto ten świat nas otaczający wyjaśnia i nadaje mu sens. To oczywiście często było złączone. W miarę jak historia ewoluowała, możemy obserwować przeniesienie podmiotowości z tego władcy w coraz większym stopniu na ludzi, na społeczeństwo. Możemy wyodrębnić takie momenty rewolucji, kiedy władza królewska w różnych wspólnotach, w ramach różnych kręgów kulturowych jest ograniczana. Ja myślę, że my tutaj w Polsce mamy wspaniałą kartę. Myślę tutaj o pierwszej Rzeczpospolitej i o tym specyficznym systemie politycznym, który się w naszym kraju ukształtował. On finalnie historycznie nie przetrwał, nie radząc sobie i z zagrożeniami zewnętrznymi i degenerując wewnętrznie, ale to był przykład takiej monarchii demokratycznej w jakimś sensie, gdzie podmiotowa oczywiście była ta warstwa szlachty. No i mamy współczesne modele demokracji, gdzie wydaje się, że cała wspólnota, oczywiście według określonych zasad, poprzez spełnienie określonego wieku, statusu obywatelstwa i tym podobne, mają tą polityczną podmiotowość, żeby wybierać swoich przedstawicieli. Tu oczywiście otwiera się inna dyskusja, na ile w dobie społeczeństwa zinformatyzowanego, zmediatyzowanego, dziś społeczeństwa, na które oddziaływuje sztuczna inteligencja w różnych swoich przejawach, czy w takim świecie można podejmować racjonalne i świadome decyzje i dawać tej swojej podmiotowości odpowiedzialnie, zgodnie ze swoimi interesami wyraz. Ale to nie jest temat do dyskusji w ramach tego systemu, który stworzyliśmy, bo tu a priori przyjmujemy, że mamy to, że każdy obywatel ma prawo partycypacji w ramach systemu demokratycznego.
W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja Pisma i Znaki. Doktor Paweł Kusiak, filozof polityki, jest dziś moim gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Pisma i Znaki.
W przypadku, gdy już komuś zostanie władza powierzona, ten ktoś zaakceptował taką, a nie inną decyzję grupy, społeczności, wspólnoty, to wtedy oczywiście nie należy zapominać o pewnych oczekiwaniach, które towarzyszyły tym osobom powierzającym władzę jednostce. Z pewnością na sposób sprawowania władzy i utrzymania jej będzie miało wpływ to, czy i w jaki sposób dana osoba będzie realizować i dążyć może nie tylko do spełnienia oczekiwań tych, którzy go wybrali, ale do działań na rzecz dobra wspólnego, tak to powiem.
Właśnie.
Bo to nie jest festiwal zachcianek.
To jest bardzo ważne pytanie, bo czasem mam wrażenie, że w tym skomplikowanym świecie, w którym żyjemy, to nawet osobom, które dysponują odpowiednim wykształceniem, wiedzą, bo tutaj nie chodzi tylko mi o wykształcenie formalne, może powiedzmy mądrością, trudno jest tak całościowo analizować to, czy ich reprezentanci w pełni zaspokajają ich potrzeby, realizują ich interesy. Oczywiście w tych kwestiach węzłowych to nie mamy problemu z tym, żeby zobaczyć, czy żyje się nam dobrze, prawda? Czy czujemy się bezpiecznie. To jest bardzo subiektywne. Często zresztą politycy potrafią nam przecież zawsze listę swoich sukcesów i porażek swoich przeciwników wyrecytować z pamięci w trakcie różnego rodzaju medialnych eventów, rozmów. Ale czy my potrafimy analizować politykę? My tą władzę jednostce przekazujemy. Oczywiście ona nigdy nie jest absolutna. No Hobbes opisywał taką ideę umowy społecznej. Wspólnota przekazuje władzę suwerenowi i przekazuje tą władzę w zasadzie na zawsze. Tutaj warunkiem było to, że suweren przestaje realizować interes bezpieczeństwa tej wspólnoty. No Hobbes pisał to, najprawdopodobniej tak się uważa, w kontekście do jego doświadczenia, może nawet traumy wojny domowej w Anglii. Później mamy Johna Locke'a, który no jednak zwrócił uwagę, że ta umowa społeczna, ten kontrakt powinien być zawierany raz na jakiś czas, odnawiany. My w tym modelu w jakimś sensie dzisiaj powszechnie na Zachodzie funkcjonujemy, ale czym się kierujemy w istocie, wybierając naszych przedstawicieli do różnego rodzaju władz na różnych szczeblach świata polityki, od tego najniższego, samorządowego, lokalne, po wyższy poziom, no kończąc na tych najwyższych urzędach wykonawczych w ramach naszego systemu politycznego, czyli myślę tutaj o większości rządzącej w parlamencie i instytucji prezydenta. Czy się kierujemy emocjami, czy kalkulujemy, jaki jest nasz interes, naszej rodziny, naszych najbliższych? Ja myślę, że bardzo ciężko byłoby na to pytanie odpowiedzieć, bo szczerze wątpię, żeby ludzie potrafili nam, nawet w ramach wywiadów pogłębionych, to zrekonstruować. Mogliby opowiedzieć pewnie to, co chcieliby, czym chcieliby się kierować, a czym się kierowali naprawdę. Trudno powiedzieć, kiedyś w kontekście jakiejś amerykańskiej kampanii prezydenckiej przeczytałem, że specjaliści od tych kampanii w Stanach mawiają, że ludzie wybierają często kogoś, kim sami chcieliby być. To jest trop psychologiczny. Myślę, że psychologia polityki rozwija się dynamicznie. Myślę, że tu też można znaleźć bardzo dużo zaskakujących odpowiedzi o nas samych. Ale do tego właśnie zmierzam, że że polityka, nasze wybory polityczne, to kogo wybieramy, w jakimś sensie mówią bardzo dużo o nas samych i może gdybyśmy się nad tym głębiej zastanawiali, pozwalałoby to nam, nas samych, lepiej zrozumieć.
Także i pojmowanie dobrostanu może się różnić w zależności od sytuacji nie tylko materialnej, w której dana osoba się znajduje. Tutaj wpływ na to mają również takie czynniki kulturowe, środowisko, w którym się wzrasta. Co więcej, to się też zmienia na przestrzeni lat, więc tutaj bardzo, bardzo wiele zależy oczywiście od momentu na osi życia, w którym jest ten, tak, mający możliwość wybierania i powierzania władzy, on jako osoba, ale też i pewna społeczność, patrząc na arenę międzynarodową.
No ja myślę, że odnośnie bogactwa to jest nawet bardzo subiektywne wyobrażenie nasze o tym, czym jest bogactwo. To należałoby pewnie socjologicznie przeanalizować.
Tak, ja tutaj
właśnie
też wspominałam o dobrostanie, rozumiem nie tylko jako bogactwo, majętność, zasobność, ale też i choćby poczucie bezpieczeństwa na przykład.
I zdrowia. Oczywiście, że tak. I to jest zadziwiające. Czasami ja myślę, że jak sięgniemy w przeszłość i zaczniemy się zastanawiać w ogóle nad różnymi politycznymi rozstrzygnięciami, nie myślę tylko o Polsce, myślę o świecie całym, to tam wielkie porażki czasami wynikały z tego, że polityk w ramach systemu demokratycznego, bo w ramach autorytarnych systemów tego problemu, w cudzysłowie oczywiście problemu, nie ma, ale te porażki polityczne wynikały z utraty zdolności do odczytywania tego, jak swój dobrostan, tu przyjmując tą kategorię od pani, rozumie wspólnota, właśnie nasza wspólnota, w ramach której szukamy tego uzasadnienia, dlatego że byśmy to my, tą władzę mogli sprawować. Zresztą to nawet nie musi być cecha stricte współczesnych demokracji. Podobne wątki znajdujemy przecież jeszcze w czasach czy średniowiecza, czy w ogóle w myśli politycznej. Teraz pomyślałem o świętym Augustynie i świętym Tomaszu, którzy również, Tomasz dopuszczał później możliwość wypowiedzenia tego posłuszeństwa władzy. Augustyn używał koncepcji tego bicza Bożego, czyli że zły władca jest karą od Boga dla wspólnoty politycznej i ona powinna go znosić. No dziś to podejście pewnie by się z żadnym zrozumieniem nie spotkało.
Władza wiąże się, dobrze by było, by wiązała się z podejmowaniem działań na rzecz budowania relacji społecznych, a nie dążenia do tego, by te relacje społeczne były coraz bardziej luźne, słabe, nie przyczyniające się do tego, że między ludźmi dzieje się więcej dobra. To taki obraz idealny, prawda? Proza życia jest taka, że jak zawsze w obrębie danego państwa ścierają się rozmaite frakcje, poglądy i interesy. Czy jest możliwe pogodzenie pewnego obrazu idealnego z praktyką życia? Wydaje się, że teoretycznie tak, a co z doświadczeniem przeszłości, doświadczeniami przeszłości?
Chciałbym być optymistą i powiedzieć, że można takie coś pogodzić, ale boję się, że chyba nie. Nie, to znaczy, kiedy mamy...
Może tak, na co warto zwracać uwagę, o czym warto pamiętać, by chociaż podjąć próby skutecznych działań na rzecz tego, co wspomniałam.
Trzeba być racjonalistą, realistą i pragmatykiem. To znaczy analizować świat i życie społeczne. Z jednej strony w kontekście naszych osobistych, ale i historycznych doświadczeń. Z drugiej strony szukać teorii. Ja tu używam słowa teoria, która sugeruje jakieś naukowe podejście, ale myślę o teorii w sensie racjonalnego zrozumienia zależności różnych procesów. I kiedy w taki sposób będziemy starali się patrzeć na świat, to przynajmniej nie powinniśmy się rozczarowywać co do konsekwencji naszych decyzji. Bo to jest oczywiście w tym pesymistycznym wariancie, a w optymistycznym powinniśmy te decyzje w sposób optymalny podejmować. To znaczy słuchać siebie tam, gdzie potrafimy, ale tam, gdzie nie rozumiemy, poszukiwać mądrości wygenerowanej przez naszą wspólnotę. A wspólnota złączona w państwie, w naszym przypadku w państwie o ponad tysiącletniej tradycji, mająca swoje instytucje, które działają na rzecz przetrwania tego państwa i w tym kontekście tworzą takie różne bezpieczniki i ramy bezpieczeństwa, w ramach których my powinniśmy przynajmniej minimalizować skutki błędnych decyzji różnych. To brzmi pewnie może w sposób skomplikowany, ale w gruncie rzeczy to jest najlepszy sposób na przetrwanie. No i jeszcze rzecz taka może idealistyczna, ale ważna. Chodzi mi o prawdę. Kategoria prawdy w dzisiaj świecie postprawdy, niektórzy mówią, w świecie dezinformacji, wojen informacyjnych, fake newsów, jest problem prawdy, może nawet brzmi śmiesznie, no bo jak ją weryfikować, ale prawda jest potrzebna po to, żeby wspólnota mogła ufać sobie nawzajem i wytworzonym przez siebie instytucjom. Dążenie do tego, żeby stworzyć wspólnotę, która sobie ufa, nie jest podzielona, w związku z tym nie rozpada się wewnętrznie, jest wielkim zadaniem, zadaniem politycznym, ale i moralnym tych, którzy stoją na czele tej wspólnoty.
Co z lekcjami z przeszłości, tak to ujmę, czyli przeróżnymi doświadczeniami dotyczącymi relacji społecznych, także tych obrazów dotyczących schematów i mechanizmów działań władcy. Pytanie, co oczywiście przykładów pozytywnych i negatywnych jest dostatecznie wiele, co jednak można by uczynić, aby wyciągać wnioski, nie straszyć się, karmić się podejrzliwością wobec potencjalnie możliwie powtarzanych schematów, ale po prostu z tego, co było kiedyś dobre, wyciągać wnioski, z tego, co było złe, również.
Oczywiście nasuwa się odpowiedź, że powinniśmy znać i studiować historię swojej wspólnoty, co oczywiście jest dobre i złe, to znaczy nie, dobre jest zawsze, tylko to nie chodzi o to, żebyśmy poświęcali teraz całe swoje życie i swoje zasoby, żeby poświęcić się studiom nad historią. Są oczywiście ludzie, są instytucje, które powinny to robić, no bo żeby rozumieć, kim jesteśmy i dokąd idziemy, musimy wiedzieć, skąd przychodzimy. Ta prawda jest uniwersalna. Ona się pewnie sprawdza na poziomie jednostki, jak i na poziomie wspólnoty. Pytanie najważniejsze jest takie, jak analizować te doświadczenia, bo przecież każdy z nas, kto chociaż w minimalnym stopniu śledzi debatę publiczną w Polsce, ale i w różnych państwach, zauważy, że przecież interpretacji tego, jakie było znaczenie jakiegoś wydarzenia historycznego, może być bardzo wiele. Wspomniałem wcześniej pokrótce o dziejach naszego kraju i I Rzeczypospolitej. Sam problem upadku tego państwa przecież zaowocował olbrzymim sporem w historiografii. Takich sporów mamy dużo więcej, więc ta historia w prostym rozumieniu nie jest uniwersalnym panaceum. Mówi się, że historia to nauczycielka życia, to prawda, ale wielkie procesy historyczne nie są uniwersalnymi wyjaśnieniami przyszłości, która może nas czekać. Ale są na pewno pierwszym krokiem do tego, żeby tą przyszłość zrozumieć. Jeśli coś było zagrożeniem dla naszych dziadków, dla naszych ojców, to nie znaczy automatycznie, że będzie zagrożeniem dla nas, ale jest bardzo prawdopodobne, że może być, o ile warunkujące to zagrożenie czynniki się nie zmieniły. I w taki sposób tym zajmuje się politologia między innymi, tym zajmują się stosunki międzynarodowe, czy też różnego rodzaju odłamy nauk o bezpieczeństwie. Ale jak badać przyszłość, jak ją przewidywać? Niestety nie wiem, a bardzo, bardzo bym chciał oczywiście.
Pokusy i wyzwania władzy to zagadnienia istotne nie tylko dla tego, który władzę sprawuje. Świadomi pokus i wyzwań władzy powinni być przecież także ci, którzy władzę komuś powierzają. Bardzo istotna jest wiedza i czujność w tym zakresie.
Wiedza i czujność, bardzo dobre. Jak jeździmy samochodem, to mówi się o takim ograniczonym zaufaniu do innych kierowców. I może ta prawda jest dobra do takiego zdroworozsądkowego, nie naukowego wykorzystania do analizy polityki. Miejmy ograniczone zaufanie do tych, którzy mają nad nami władzę, ale też do nas samych. Jednocześnie nie chcę powiedzieć w żadnym wypadku, żebyśmy tego zaufania nie mieli, bo jeżeli go nie będziemy mieli, to nasza wspólnota będzie się rozpadać. Pomyślałem o Platonie, o jego wierze w to, że wszystkie, to wynikało z greckiego sposobu myślenia o czasie, jako o wiecznym cyklu powrotów. On wierzył, że te ustroje polityczne się powtarzają, degenerują, prawda? Demokracja zdegenerowana zmienia się w tyranię. Tyrania w pewnym momencie zostaje zastąpiona arystokratami, którzy obalają tą tyranię. Arystokraci w miarę jak sprawują władzę w kolejnych pokoleniach, przestają nimi być, tylko stają się oligarchami. No i ci oligarchowie, którzy są nie do zniesienia dla wspólnoty, zostają obaleni przez demokrację. Oczywiście ten opis nie przystaje do nowoczesnego sposobu interpretowania polityki i władzy, ale daje nam takie skojarzenie, że wszystko się zmienia, wszystko ewoluuje i władza na pewno nie jest czymś statycznym, jest procesem właśnie. Jest czymś ciągle się zmieniającym i powinniśmy ciągle, nie zniechęcając się, dążyć do zrozumienia tego, czym jest.
Dziś w audycji Pisma i Znaki rozmawialiśmy o różnych obszarach i kontekstach rozumienia władzy, sprawowania władzy, a także i o tych, którzy władzę powierzają. Gościem programu był dr Paweł Kusiak, politolog, filozof polityki z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Bardzo dziękuję za wieczorne spotkanie.
Dziękuję niezmiernie. Miło. Dziękuję pani, dziękuję państwu.